Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Każdego dnia, co godzinę, jeden Polak dowiaduje się o tym, że jest chory na nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych. Niestety, wielu pacjentów wciąż nie znajduje dawcy.
Witam Państwa. Statystyki Światowej Organizacji Dawców Szpiku są alarmujące. Co 27 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Pośród chorób dziecięcych rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. A jak jest w Polsce? W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25% pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się bezinteresownie, aby ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Dawcy Szpiku. W tym pandemicznym czasie warto o tym mówić, przypominać, namawiać, edukować, bo nie ma możliwości wyprodukowania szpiku poza ludzkim organizmem. Dlatego potrzebni są dawcy.
Dziś są 8 urodziny Agatki. Moja córka śpi spokojnie i mam nadzieję, że nigdy nie będzie wracać pamięcią do najbardziej bolesnych wspomnień swego życia. Zachorowała, gdy miała niespełna 3 latka. Diagnoza brzmiała: ostra białaczka szpikowa. Patrzyłam na inne dzieci na oddziale, które bez strachu idą do gabinetu zabiegowego na pobranie krwi i nie wpadają w panikę na widok pielęgniarki, która przyszła podać lek lub podłączyć kroplówkę. Żyłki Agatki były po miesiącu już tak słabe, że pękały bardzo szybko, aż wkrótce nie było już gdzie kłuć. Z bólem serca patrzyłam na moje dziecko z kroplówkami podłączonymi do rączki i obu nóżek. Gdy poziom płytek krwi ustabilizował się na bezpiecznym poziomie, staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami wejścia centralnego. Po pół roku od zakończenia leczenia choroba wróciła. To był wielki szok dla nas, dla Agaty i dla całej rodziny. Wtedy wiedziałam już, że konieczny będzie przeszczep szpiku kostnego. Wszystko zaczęło toczyć się bardzo szybko. Zakładanie konta w fundacji, zbiórka pieniędzy, ogłoszenia w prasie, a jednocześnie opieka nad dzieckiem w szpitalu, pierwszy blok chemii. Czas mijał, a dawcy nie było. Wtedy rozpoczęto przeszukiwanie rejestru międzynarodowego. Dawcy się znaleźli i po kolei byli sprawdzani pod kątem zgodności tkankowej. Po 4 miesiącach oczekiwania na dawcę pojawiła się nowa nadzieja. Do fundacji pani Urszuli przyjechali przedstawiciele jednego z niemieckich rejestrów dawców szpiku i hematolog z kliniki przeszczepów. Już na spotkaniu dowiedziałam się, że są dawcy dla mojej córki, gdyż w trakcie rozmowy został przeszukany rejestr dawców. Wówczas wszystko potoczyło się błyskawicznie. Pojechaliśmy. Na oddziale Agatka była bardzo długo, walczyła dzielnie ze wszystkimi powikłaniami i myślę, że jest przykładem na to, że można pomóc losowi, tylko trzeba po prostu bardzo, bardzo chcieć. Teraz Agatka jest już w domu. Powoli wraca do normalnego życia i znów zaczyna cieszyć się ze swojego dzieciństwa. Uwierzyliśmy, że można pokonać raka, jeśli ma się w sobie głęboką wiarę i jest się dobrze nastawionym do walki z chorobą. Nie poddaliśmy się i wygraliśmy batalię.
Coś się działo, mówi, że go boli noga. Nigdy nie chorował, lekarz rodzinny go nigdy nie widział. Zawsze mnie pytał, czy małżonek żyje, czy jestem sama, bo go nigdy nie widział. No i pierwszy raz poszedł do lekarza. Lekarka się ucieszyła i mówi tak, no teraz jak już pana widzę, to zrobimy moczy morfologię. Pierwszy raz w życiu. No i morfologia wyszła po prostu tragiczna. Położył się w szpitalu na 3 dni, zdiagnozowali szpiczak mnogi, nowotwór szpiku. Był to dramat, był to szok. Młody mężczyzna, jeszcze nie miał 40 lat, 39, no i jeśli się słyszy diagnozę rak, to myśli się od razu o śmierci.
Fakt, że bardziej byłem przerażony po przeszczepie szpiku, kiedy wracałem do zdrowia, kiedy jakby sobie uświadomiłem całą sytuację, że właściwie jestem chory tak naprawdę i tę taką chorobę bardzo groźną, że mogę umrzeć. Ja, żeby nie zapomnieć o tym wszystkim, z urządzeniem do kroplówki, jak nie mogłem chodzić, czy się trzymając tam poręczy, starałem się codziennie parę kroków zrobić, żeby mój organizm, żeby moje ciało przywrócić do takiego normalnego funkcjonowania.
Trudno było, no. Robiłam mu wtedy zdjęcia, jak fajnie wyglądał w gorsecie, z wielkim wysiłkiem, ale zawsze malował. Ta siła w Robercie była zawsze taka wielka, nie wiem, czy ja bym to przeszła, czy ja bym to wytrzymała. Każdy dzień jest darem, człowiek sobie bardzo to uświadamia. Mimo, że o tym wie, ale dopiero wtedy staje się faktem, gdy się właśnie docenia każdy dzień.
Cieszę się, że mogę po prostu te ikony malować, bo to jest coś wspaniałego.
Mam na imię Agnieszka. Mam 28 lat i zostałam dawcą szpiku kostnego. Fakt ten wydał mi się absolutnie niewiarygodny, zważywszy na to, jak małe są szanse znalezienia dwóch osób identycznych pod względem antygenów zgodności tkankowej. Jednak po kolei. Kilka lat temu zdecydowałam się wypełnić deklarację potencjalnego dawcy. Przyznam szczerze, że nie pamiętam nawet, w jakiej gazecie przeczytałam o możliwości zostania dawcą. Wiem tylko, że to był impuls. Zrobię to i już. Bardzo szybko odezwano się do mnie i przeprowadzono wstępne badania. I to było wszystko. Przynajmniej tak mi się wydawało. W pewien listopadowy wieczór zadzwoniła do mnie poruszona i zdenerwowana mama, mówiąc, że dzwoniła jakaś pani, chyba z tej fundacji od szpiku, i prosi o kontakt. Natychmiast zadzwoniłam. Podczas samego zabiegu myślałam cały czas o biorcy. Mówiłam do niej, bo wiem, że to kobieta w myślach. Trzymaj się. Trzymaj się, teraz twoja kolej. Nie po to tak marudziłam lekarzom i pielęgniarkom, żeby teraz miało się nie udać. Cały czas zresztą myślę, jak to się skończy. Wyobrażam sobie, jak mój szpik wnika w ciało nieznanej mi kobiety i pomaga jej wrócić do zdrowia. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Trzymaj się, genetyczna siostro. Damy radę.
Życie Tomasza Wiśniowskiego z Piotrowic koło Milicza to gotowy scenariusz na film. Dla niego Fundacja DKMS szukała dawcy w Krośnie Odrzańskim.
Niemowlę płci męskiej, urodzone 23 lub 25 lipca 1970 roku. Miejsce urodzenia nieznane. Imię ojca nieznane. Imię matki nieznane. Tak prawdopodobnie wyglądał wpis w milicyjnym notatniku po znalezieniu około 3-miesięcznego dziecka na klatce schodowej budynku przy ulicy Świętojańskiej 9 w Jeleniej Górze.
On mi kiedyś opowiadał, że nigdy nie czuł takiej potrzeby, żeby szukać biologicznej matki, bo miał cudowną matkę adopcyjną. Nigdy nie było na to czasu. I dopiero jak wyszła ta choroba, okazało się, że najlepszym dawcą jest dawca biologiczny, to on zaczął po prostu tej swojej biologicznej matki poszukiwać.
Pierwszy raz, jak mieliśmy się zobaczyć, jak nam go, że tak powiem, pokazali, to siostra tak powiedziała jeszcze, jak on tutaj wejdzie, to wyciągniemy ręce do kogo przyjdzie. No i wie pani, że on do mnie przyszedł. Oczy miałam pełne, jak to się mówi, łez. Nic nie widziałam, ale wyciągnęłam ręce. Tak bardzo chciałam dziecka, bo już tyle lat nie mieliśmy.
Mąż był sam z synem i zadzwonił, że musi jechać do szpitala, bo się źle czuje. Ja mówię, ale do szpitala to może zwykłego lekarza, niech cię tam zbadają, może jakieś badania. Mówi, że nie musi się położyć do szpitala, bo coś jest nie tak. Po prostu miał jakieś przeczucie. I wtedy właśnie wyszło. Się spodziewałam wszystkiego, tylko nie tego.
Objawy jakiegoś tam zmęczenia, którego wcześniej nie było.
Ma pan białaczkę?
Tak. Dużo tych niedobrych komórek jest we krwi. Organizm produkuje tego bardzo dużo. Pytałem, jak wygląda sprawa bez leczenia. No, mówi, że jeżeli to będzie bez leczenia, no to gdzieś około 3-4 tygodnie jeszcze daje życia. No, oddałem się do dyspozycji lekarzy. Bóle, brak sił. Kompletnie człowiek jest rozbity, że tak powiem.
Ale chęć życia została.
Ta chęć życia też się troszeczkę z człowieka uchodzi.
Jest remisja, ale niestety boimy się cały czas. To nie jest takie proste, że o dobrze, już jest. Wyszedł ze szpitala, jest wszystko w porządku. Cały czas się żyje tylko jednym niestety. Ale staramy się troszeczkę jakby żyć też inaczej, bo mamy dziecko i on też nie może na to patrzeć, bo jest też wystraszony i... Wszystko się zmieniło. Jest tylko wyniki, szpital, dom i dobre rzeczy, które po prostu wydarzyły się w ostatnim roku, czyli zatrzymanie choroby, a ta choroba zmieniła wszystko.
Te wyniki idą do góry i człowiek czuje się lepiej fizycznie, to w tym momencie czuje się też i lepiej psychicznie zaraz. I raz na półtora miesiąca trafiam do szpitala na kilka dni celem tam podania odpowiednich leków podtrzymujących. Bo wyleczenie przy dzisiejszej wiedzy medycznej jest tylko i wyłącznie możliwe poprzez przeszczep oddawcy niespokrewnionego, bo innego nie ma. Fizycznie jest w miarę okej, psychicznie jest różnie, ale no mówię, cały czas jest to czekanie jednak na tego dawcę.
Na pewno cieszyłby się, gdyby to nie było tylko rodzeństwo, a również i mama też się znalazła. Ale bardziej tutaj zależy... nam po prostu przy tej chorobie i to, co jest potrzebne, no to brat lub siostra, prawda?
Minęło już 40 lat, no i wiele z osób, które mogły coś powiedzieć, no już może tych osób nie być wśród żywych. Nie za bardzo mam pomysł, co dalej robić. Ja zawsze powtarzałem, że jeżeli ktoś chce komukolwiek pomóc, to musi myśleć przede wszystkim kategoriami, że co by się stało, gdyby się okazało, że tym chorym nie jest jakiś tam nieznany pan X czy pani Y, tylko ktoś z jego najbliższych.
No niesamowita historia i cały czas pan Tomasz szuka matki, cały czas dostaje jakieś sygnały o tym, ludzie naprawdę włączyli się w poszukiwania. No niestety te sygnały okazały się na razie nietrafione, no ale są, to jest najważniejsze, są. Ja mam nadzieję, że on w końcu znajdzie rodzinę i ta historia zakończy się po prostu szczęśliwie.
Jestem szczęśliwy, że mam możliwość komuś pomóc.
Wygrałam. Dziękuję DKMS-owi, dziękuję dawcy. Dziękuję Bogu.
Powstrzymaj raka krwi. Otwórz usta. Pobierz wynos.
Zostań dawcą.
Pan Tomasz matki nie odnalazł, choć pomagały media dolnośląskie i ogólnopolskie i telewizja polska, ale ta historia zakończyła się szczęśliwie. Po 2 latach, kiedy już wszyscy zaczęli tracić nadzieję, znalazł się genetyczny bliźniak. No, dzięki bazie dawców otrzymał pan Tomasz cudowny dar życie. Na świecie, proszę państwa, jest aktualnie zarejestrowanych ponad 38 milionów potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego dla konkretnego chorego wynosi 1 do 20 tysięcy. A przy rzadkim genotypie nawet 1 do kilku milionów. Właśnie dlatego tak ważne jest, by baza dawców szpiku nieustannie się powiększała, ponieważ każda osoba dołączająca do bazy zwiększa szanse na uratowanie komuś żyć. Podziel się szpikiem w audycji w twojej sprawie. Czyli kto może zostać dawcą? Katarzyna Jabłońska, Dział Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS. Baza dawców komórek macierzystych Polska.
W formularzu rejestracyjnym znajdują się takie podstawowe dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL, również waga i wzrost, bo to jest istotne przy oddawaniu szpiku. Również osoby rejestrujące się dostają taką listę chorób czy listę informacji, którą są zobowiązani do przeczytania, żeby stwierdzić, czy mogą zostać dawcami, czy nie. Kiedy tutaj przechodzą przez tą listę, jest to pozytywnie zakwalifikowane, wypełniony jest formularz. Z tym formularzem i ze swoją probówką oznaczoną wędrują do pani pielęgniarki, która pobiera 4 ml krwi ze zgięcia łokciowego. Jak porównać tą probówkę, to sobie myślę, że to powiedzmy jest trochę mniej niż palec wskazujący. z tą probówką i wypełnionym formularzem. Później zapraszamy takiej osoby, która siedzi w jednym z najważniejszych miejsc, czyli w kontroli końcowej, która sprawdza jeszcze raz, czy wszystkie dane się zgadzają, oznaczenie na probówce z oznaczeniem na formularzu. I dziękujemy serdecznie. I jeszcze coś robimy, ale nie powiem co.
A,
to będzie
niespodzianka
dla tych, którzy przychodzą.
No dobrze. Proszę powiedzieć, honorowym dawcą szpiku kostnego może zostać każdy zdrowy człowiek między 18 a 55
rokiem życia, ważący minimum 50 kg i to jest dosyć istotna informacja. Ja wiem, że często osoby, które są drobne i niskie, bardzo by chciały pomóc, no ale niestety jest to wymóg, którego nie możemy zmienić.
Czyli trzeba mieć więcej niż 50 kg. Dawcą nie może zostać, pamiętam, kobieta w ciąży, tak?
Dawcą nie, natomiast zarejestrować się mogą panie w ciąży. Tylko prosimy je o podanie informacji dotyczącej daty planowanego porodu i na okres porodu i pół roku po są blokowane, później są odblokowywane i już mogą zostać znalezione jako taki faktyczny dawca. To, co my badamy z próbek krwi, to jest profil cech zgodności antygenowej, w skrócie nazywany HLA, i ani jedzenie, ani przyjmowanie lekarstw, antybiotyków, pigułek antykoncepcyjnych czy KAC nie wpływają na to.
Osoba po zawale też nie, serca, chora na cukrzycę też nie, nadciśnienie, łuszczyce, stosująca leki hormonalne, czyli takie choroby immunologiczne też eliminują dawców, prawda?
Powiem, jak to jest z nadciśnieniem, bo z nadciśnieniem jest troszeczkę inaczej. Jeżeli ktoś, a to dosyć popularna choroba cywilizacyjna, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, natomiast bierze leki i górne jest uregulowane do 140, wtedy możemy taką osobę zarejestrować.
Powszechnie sądzi się, że szpik pobierany jest z kręgosłupa. Tymczasem to zupełna nieprawda. Właśnie z tego powodu wiele osób, które mogą potencjalnie uratować komuś życie, rezygnuje z rejestracji w bazie dawców.
Jaka jest więc prawda? Przede wszystkim musisz zarejestrować się jako dawca szpiku. To żadna filozofia. Odwiedź Dzień Dawcy Szpiku. Wystarczy pobrać wymaz z policzka i wypełnić formularz.
Jeśli uda się znaleźć chorego, który jest zgodny genetycznie, istnieją dwie proste, nieinwazyjne metody pobrania szpiku. Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Drugą metodą jest pobranie komórek macierzystych z talerza kości biodrowej.
Co roku około 6 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Tylko nieliczni otrzymują przeszczep szpiku kostnego. Wszystko zależy od tego, czy znajdzie się dawca. Oddając szpik, kostny szpik, ratujemy komuś życie. Pamiętają państwo Urszulę Jaworską? Tancerka, solistka, kierownik wielu znaczących zespołów baletowych, m.in. Serena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową białaczkę. W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. No i ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. Urszula Jaworska jeszcze jako pacjentka została fundatorem, założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej.
W ogóle ten przeszczep był o tyle historyczny i znaczący dla polskiej transplantologii, że był to pierwszy w Polsce przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Bo w momencie, kiedy dla mnie szukano dawcy w 1996 roku, był jeden jedyny polski rejestr, w którym było 67 dawców. I znalezienie dawcy w takim rejestrze po prostu było, ja już nie mówię, że z cudem graniczyło, bo to po prostu nie chodziło w rachubę. No i moja pani doktor, która do tej pory się przyjaźnie i rzeczywiście jest bardzo życzliwa, byłam bardzo uparta też i wygrałam, bo ona po prostu zmusiła mnie do tego, żeby postarała się znaleźć dla mnie dawcę, a miała w tym trochę doświadczenia, że poprzednia jej pacjentka miała taki przeszczep, z tym ten przeszczep był za granicą, bo jej firma zafundowała taki przeszczep. I już miała jakieś tam ścieżki przetarte i dzięki temu było może niełatwiej, ale no, jakieś doświadczenie miała. I to było bardzo trudne, bo nikt w Polsce wcześniej tego nie robił. Wiedziałam, że na mnie transplantolodzy będą się uczyć. I myśmy byli właściwie pierwszą organizacją, która robiła multimedialnej kampanię na temat dawstwa szpiku. Nie jesteśmy największym rejestrem już w kraju, bo to nie o to chodzi, bo to nie chodzi o ściganie się w ilości, tylko chodzi o samą ideę, że im więcej rejestrów powstanie, im więcej polskich obywateli zarejestruje się w polskich rejestrach, to nie musi być polski rejestr, ale generalnie w rejestrze zgłosi się do rejestru jakiegokolwiek. To nie ma znaczenia, czy Polak zarejestruje się w kanadyjskim, amerykańskim, bo tam mieszka, czy przebywa, czy w angielskim. Nie bardzo dużo Polaków za granicy pyta, gdzie mogą się zarejestrować, czy to musi być w Polsce. Więc ja ich odsyłam do rejestrów kraju, w którym mieszkają.
Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy wynosi, jaki to jest, można powiedzieć,
znaczy,
stosunek?
W światowych rejestrach, dane światowe z rejestru tego światowego BNDW mówią, że to prawdopodobieństwo jest 1 od 25 do 250 tysięcy. No to... Natomiast nasze dane, naszego rejestru, i nie tylko naszego, ale polskich, to jest od 500 do 100. Tutaj, wie pani co, ja nigdy nie patrzyłam na to w kategorii właśnie takiego ścigania, nie wiem, rywalizacji, który rejestr, ile tego jest, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Tak naprawdę współpracujemy z innymi rejestrami. Pomagam Fundacji DKMS Polska. Idea jest jedna, żeby jak najwięcej Polaków się zarejestrowało w rejestrach.
No i tak, proszę państwa, prosić, zachęcać, namawiać, przypominać, podziel się szpikiem. Jeżeli chodzi o Fundację Urszuli Jaworskiej, to rejestr jej fundacji obecnie zrzesza ponad 11 tysięcy dawców szpiku. Od kilku lat Urszula Jaworska też czynnie angażuje się w pomoc dla pacjentów z nowotworami krwi, to wiadomo, ale nie tylko. Także chorzy z guzami mózgu, wirusem HCV czy stwardnieniem rozsianym. Tacy chorzy nie zostają pozbawieni pomocy. No a teraz czas na rozmowę z lekarzami, ale chciałabym państwa zachęcić, aby wejść na stronę Radia Zachód www.zachod.pl i w zakładce W Twojej Sprawie znajdą państwo pod opisem audycji taką grafikę. Bardzo dobrze jest to przedstawione w bardzo prosty, przyjazny sposób, jak zostać dawcą szpiku. Tak więc zachęcam, proszę wejdźcie do zakładki audycji W Twojej Sprawie. I jak powiedziałam, czas na rozmowę z lekarzami. Doktor Kazimiera Barczyk, kierownik klinicznego oddziału pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Szacuje się, że w Polsce rokrocznie zapada 1200 dzieci na schorzenia nowotworowe. Z tych schorzeń nowotworowych część mogłaby być poddana transplantacji szpiku. Wiadomo, że transplantacja jest zarówno w schorzeniach onkologicznych, jak i nieonkologicznych, bo przy zaburzeniach odporności wiele innych. Trzeba powiedzieć, że ze statystyk światowych wynika, że w Polsce szuka się dawcy od 4 do 6 miesięcy, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ten okres są 4 tygodnie. Stąd tak ważne jest rejestrowanie dawców do rejestru narodowego, żeby w przypadku, gdy nadejdzie moment do przeszczepu, ten dawca się znalazł. Oczywiście, że najlepsze są transplantacje szpiku rodzinne, tam odrzucenie przeszczepu jest zaledwie 1%, a więc jest to minimalne.
Ale częściej szukamy dawcy niespokrewnionego.
Obojętnie, czy to będzie rejestr narodowy Anglii, jest taki bardzo dobry, obok nas w Niemczech, gdzie jest bardzo dużo dawców. I wiem z doniesień z ośrodka wrocławskiego, że właśnie tak było, że na 40 ostatnich transplantacji dwoje pochodziło od dawców z Polski, natomiast pozostałe z rejestru niemieckiego.
Pani doktor, pani była przy pierwszym przeszczepie szpiku kostnego u dziecka.
Tak. Akurat zaczęłam specjalizować się w hematoonkologii dziecięcy i przebywałam na długim stażu w klinice w Instytucie Pediatrii w Poznaniu. To były dwie bliźniaczki z Lublina i u jednej z nich wystąpiła ciężka anemia plastyczna. Było to pobieranie takie, no, powiedzmy w zapleczu sali operacyjnej, ale wyciągało się ten szpik z czekawkami jednej i podawało się drugiej. Potem już było to coraz bardziej ulepszane. Też medycyna poszła do przodu, bo my nie podajemy tylko szpik, podajemy również macierzyste komórki we krwi.
Proszę mi powiedzieć, czy ta choroba często u dzieci występuje teraz?
zachorowań na świeże nowotwory mamy rocznie 10-12.
Gdzie dzieci są kierowane z oddziału po diagnozie?
Różnie. Najczęściej, jeśli to są guzy kości, kierowane są do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Marta to moja koleżanka.
Moja siostra.
Moja dziewczyna.
Ona i inni chorzy na białaczkę pilnie potrzebują twojej pomocy.
W Polsce jest już zarejestrowanych 1 000 000 potencjalnych dawców, a na całym świecie jest ich ponad 27 milionów.
Twój szpik może uratować czyjeś życie. Szacuje się, że około 5000 osób w Polsce żyje dzisiaj dzięki przeszczepom szpiku.
Co to jest szpik kostny?
To jest podpora zarówno naszej wydolności fizycznej, jak i odporności, jak i tkanka płynna znajdująca się w całym naszym organizmie, łącznikiem między większością naszych komórek.
Doktor Alina Świderska, hematolog.
Także bez szpiku żyć rzeczywiście nie można. Chorujemy cali.
A jak wygląda zabieg pobrania szpiku?
To różnie bywa. Tak naprawdę obecnie przeszczepiamy komórki krwiotwórcze. Nie musi być wcale szpik kostny. Możemy rzeczywiście robić troszkę podobnie jak niegdyś u pani profesor Radwańskiej, pacjenta znieczulić ogólnie i pobierać przy użyciu strzykawek.
Długo trwa taki proces pobierania szpiku?
No dosyć długo. To trzeba pobrać 1500 do 1500 ml. Natomiast istotnym wyjściem z tej sytuacji widzę, że no właśnie pani redaktor z dużym respektem podeszłaby do tego zabiegu i słusznie, więc alternatywą jest pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. Po mobilizacji, po dokonaniu wyrzucenia komórek tych najważniejszych właśnie krwiotwórczych, macierzystych, za pomocą specjalnych substancji imitujących takie, które występują w naszym organizmie, podanych dawcy. To rzeczywiście zabieg wymagający bezwzględnego zdrowia. Nie może to być osoba obciążona w jakikolwiek sposób chorobą układu krążenia, na przykład
immunologiczną.
Nie tylko układu oddechowego. Natomiast już mobilizacja komórek macierzystych do obwodu jest mniej obarczona tymi niebezpieczeństwami i to już w zasadzie jest proces niebolesny. Ale jeszcze trzecia możliwość, taka obecnie rozwojowa, to jest krew pępowinowa.
Jak szybko organizm dawcy regeneruje się po pobraniu szpiku?
To zależy, czy ta regeneracja w ogóle ma szansę nastąpić. Niestety w okresie około przeszczepowym zdarzają się dość często powikłania właśnie wczesne, przedłużająca się niemożność zregenerowania się komórek krwiotwórczych, ale w ciągu kilku tygodni taka odpowiedź powinna nastąpić.
A ty, kim jesteś?
Chorowałam i wygrałam z białaczką.
Kim jest dla ciebie dawca?
Jest wszystkim. Uratował mi życie.
Kim jest dla ciebie biorca?
Jest dla mnie bardzo bliską osobą, mimo że zupełnie nieznaną.
Bardzo dziękuję.
Im więcej dawców, tym lepsza szansa, że ktoś, kto potrzebuje tego szpiku, znajdzie właściwego sobie dawcę. Im więcej,
tym lepiej.
Tym więcej uratowanych.
Myślę jeszcze o dzieciach. Im więcej pobranych szpików, większa możliwość, że we wczesnym okresie choroby dzieci będą przeszczepione, a więc będą miały jeszcze szczęśliwe dzieciństwo i szanse na wyleczenie.
Być może państwa szpik nigdy nie znajdzie biorcy, ale może zdarzyć się tak, że uratuje komuś życie.
Jestem szczęśliwy, że mam możliwość komuś pomóc.
Wygrałam. Dziękuję DKMS-owi, dziękuję dawcy, dziękuję Bogu.
Dawca to jest taka osoba, która chce pomóc komuś wyzdrowieć, która nie myśli tylko o sobie i o tym, co ją otacza, tylko o innych ludziach.
Szczegóły na zostańdawcą.pl. Patron akcji Fundacja DKMS Polska.
Powstrzymaj raka krwi, otwórz usta, pobierz wymaz.
Zostań dawcą.
Dziękuję bardzo za uwagę. Grażyna Walkowiak. Do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.